Geralt jeszcze raz przetarł rękawem srebrne ćwieki, kurtki i klamrę pasa, przyczesał palcami spięte czystą opaską włosy i oczyścił buty, pocierając jedną cholewkę o drugą.
Jaskier.
Aha.
Bard wygładził przypięte do kapelusika piórko Egretta, poprawił i obciągnął na sobie kubrak. Obaj strawili pół dnia na oczyszczenie odzieży i doprowadzenie jej do jakiego takiego porządku.
Co, Geralt?
Postaraj się zachowywać tak, aby wyrzucono nas po wieczerze, a nie przed.
Chyba żartujesz.
Żachnął się poeta.
Sam uważaj na maniery. Wchodzimy?
Wchodzimy. Słyszysz? Ktoś śpiewa. Kobieta.
Dopiero teraz usłyszałeś? To Essie Daven, zwana Oczko. Co, nigdy nie spotkałeś kobiety trubadura? Prawda, zapomniałem, ty omijasz miejsca, gdzie kwitnie sztuka. Oczko to zdolna poetka i śpiewaczka, cóż, nie pozbawiona wad, wśród których bezczelność, jak słyszę, nie jest najmniejszą. To, co właśnie śpiewa, to moja własna ballada. Usłyszy za to zaraz kilka słów i to takich, że się jej oczko załzawi.
Jaskier, zlituj się, wyrzucą nas.
Nie wtrącaj się, to sprawy zawodowe. Wchodzimy.
Jaskier?
E?
Dlaczego oczko?
Zobaczysz.
Biesiada odbywała się w wielkim składzie, opróżnionym z beczek śledzi i tranu. Zapach nie ze wszystkim zabito, wieszając gdzie popadło pęki jemioły i wrzosu udekorowane kolorowymi wstążkami. Tu i ówdzie, jak kazał zwyczaj, wisiały też warkocze czosnku, mające odstraszyć wampiry. Stoły i ławy, poprzesuwane do ścian, nakryto białym płótnem. W kącie zaimprowizowano wielkie palenisko i rożen. Było tłoczno, ale nie gwarno. Ponad pół setki ludzi najrozmaitszych stanów i profesji, a także pryszczaty narzeczony i zapatrzona w niego zadarto nosa narzeczona, w skupieniu i ciszy przysłuchiwało się dźwięcznej i melodyjnej balladzie śpiewanej przez dziewczynę w skromnej niebieskiej sukience siedzącą na podwyższeniu z lutnią opartą o kolano. Dziewczyna nie mogła mieć więcej niż 18 lat i była bardzo szczupła. Jej włosy, długie i puszyste, miały kolor ciemnego złota. W momencie, gdy weszli, dziewczyna skończyła pieśń, podziękowała za gromki aplauz skinieniem głowy, potrząsnęła włosami.
Witajcie, mistrzu, witajcie!
Drowhard, świątecznie odziany, podskoczył do nich żywo, pociągnął ku środkowi składu.
Witajcie i wy, panie Geralt, zaszczyconym tak, no, pozwólcie, cne panie, cni panowie, oto gość nasz zaszczytny, co za zaszczyt nam zrobił i zaszczycił nas, mistrz Jaskier, słynny śpiewak i wierszokle... Poeta, znaczy, wielkim zaszczytem nas zaszczycił. Zaszczyceniśmy tedy.
Rozległy się okrzyki i oklaski. W samą porę, bo wyglądało, że Drowhard zaszczyci się i zająka na śmierć. Jaskier, pokraśniawszy z dumy, przybrał wyniosłą minę i ukłonił się niedbale. Potem zaś pomachał ręką dziewczętom siedzącym na długiej ławie, niczym kury na grzędzie pod eskortą starszych matron. Dziewczęta siedziały sztywno, sprawiając wrażenie przyklejonych do ławy klejem stolarskim lub innym skutecznym lepiszczem. Wszystkie bez wyjątku trzymały ręce na kurczowo zwartych kolanach i miały półotwarte usta.
A nynie!
Zawołał Drowhard.
Nurze do piwa, kumoczy, a do jadła. Prosim, prosim, czym chata?
Dziewczyna w niebieskiej sukience przepchnęła się przez tłum, który jak morska fala runął na zastawione jadłem stoły.
Witaj, Jaskier.
Powiedziała. Określenie oczy jak gwiazdy Geralt uważał za banalne i ograne, zwłaszcza od czasu, gdy zaczął podróżować z Jaskrem. Trubadur bowiem zwykł był ciskać tym komplementem na prawo i lewo, zwykle zresztą niezasłużeń. Jednak w odniesieniu do Essie Daven, nawet ktoś równie mało podatny na poezję jak Wiedźmin musiał uznać trafność jej przydomka. W milutkiej i sympatycznej, ale niczym szczególnym nie wyróżniającej się twarzyczce płonęło bowiem ogromne, piękne, błyszczące, ciemno-niebieskie oko, od którego nie sposób było oderwać spojrzenia. Drugie oko Steven było większą część czasu nakryte i zasłonięte złocistym lokiem opadającym na policzek. Lok ów Essie co pewien czas odrzucała szarpnięciem głowy lub dmuchnięciem, a wówczas okazywało się, że drugie oczko oczka w niczym nie ustępuje pierwszemu.
Witaj, oczko,
powiedział Jaskier, wykrzywiając się.
Ładną balladę śpiewałaś przed chwilą. Znacznie poprawiłaś repertuar. Zawsze twierdziłem, że jeśli się nie umie pisać wierszy, trzeba pożyczać cudze. Dużo ich pożyczyłaś?
Kilka.
Odpaliła natychmiast Essie Daven i uśmiechnęła się, demonstrując białe ząbki.
Dwa lub trzy. Chciałam więcej, ale się nie dało. Okropny bełkot. A melodie, choć miłe i bezpretensjonalne w swej prostocie, żeby nie powiedzieć prymitywizmie, to nie to, czego oczekują moi słuchacze. Napisałeś może coś nowego, Jaskier? Jakoś nie słyszałam.
Nie dziwota,
westchnął Bard.
Moje ballady śpiewam w miejscach, dokąd zaprasza się wyłącznie zdolnych i sławnych, a ty tam przecież nie bywasz.
Essie poczerwieniała lekko i odrzuciła lok dmuchnięciem.
Fakt,
powiedziała.
Nie bywam w Zamtuzach. Ich atmosfera działa na mnie przygnębiająco. Współczuję ci, że musisz śpiewać w takich miejscach, ale cóż, tak to już jest. Jeśli się nie ma talentu, nie przybiera się w publiczności.
Teraz Jaskier zauważalnie poczerwieniał. Oczko natomiast zaśmiała się radośnie, zarzuciła mu nagle ręce na szyję i głośno pocałowała w policzek. Wiedźmin zdumiał się, ale nie bardzo. Koleżanka po fachu Jaskra nie mogła wszak wiele się od niego różnić pod względem obliczalności.
Jaskier! Ty stary dzwońcu!
Powiedziała Essie, wciąż obejmując Barda za szyję.
Cieszę się, że cię znowu widzę w tak dobrym zdrowiu i w pełni sił umysłowych.
Niech pacynko!
Jaskier chwycił dziewczynę w pasie. Uniósł i zakręcił dookoła siebie, aż zafurkotała sukienka.
Byłaś wspaniała na bogów. Dawno już nie słyszałem tak pięknych złośliwości. Kłócisz się jeszcze śliczniej niż śpiewasz. A wyglądasz po prostu cudownie.
Tyle razy cię prosiłam.
Essie dmuchnęła w lok i rzuciła oczkiem na Geralta.
Żebyś mnie nie nazywał pacynką, Jaskier. Poza tym chyba najwyższy czas, byś przedstawił mi twego towarzysza. Jak widzę, nie należy do naszego bractwa.
Chowaj się, bogowie.
Zaśmiał się trubadur.
On, pacynko, nie ma ani głosu, ani słuchu, a zrymować potrafi wyłącznie żyć i pić. To przedstawiciel cechu wiedźminów, Geralt z Rivii. Zbliż się, Geralt, pocałuj oczko w rączkę.
Wiedźmin zbliżył się, nie bardzo wiedząc, co począć. W rękę, względnie w pierścień, zwykło się całować wyłącznie damy od duszesy wzwyż i należało wówczas przyklękać. W stosunku do niżej postawionych niewiast gest taki uważany był tu na południu za erotycznie niedwuznaczny i jako taki zarezerwowany raczej tylko dla bliskich sobie par. Oczko rozwiała jednak jego wątpliwości, ochoczo i wysoko wyciągając dłoń z palcami skierowanymi w dół. Ujął ją niezgrabnie i zamarkował pocałunek. Essie, wciąż wytrzeszczając na niego swoje piękne oko, zarumieniła się.
Geralt z Rivii,
powiedziała.
W niebyle jakim towarzystwie obracasz się, Jaskier?
Zaszczyt dla mnie...
Zamamrotał wiedźmin, świadom, że dorównuje elokwencją Drouhardowi.
Pani...
Do diabła!
Parsknął Jaskier.
Nie pesz oczka tym jąkaniem i tytułowaniem. Ona ma na imię Essie, jemu na imię Geralt. Koniec prezentacji. Przejdźmy do rzeczy. Pacynko.
Jeśli jeszcze raz nazwiesz mnie pacynką, dostaniesz w ucho! Co to za rzecz, do której mamy przejść?
Trzeba ustalić, jak śpiewamy. Ja proponuję kolejno po kilka ballad dla efektu. Oczywiście każdy śpiewa własne ballady.
Może być.
Ile płaci ci Drouhard?
Nie twój interes. Kto zaczyna?
Ty.
No zgoda. Hej, spójrzcie no tam, kto do nas zawitał. Jego wysokość, książę Aglovale. Właśnie wchodzi, zobaczcie.
Ucieszył się Jaskier.
Publiczność zyskuje na jakości. Chociaż z drugiej strony nie ma co na niego liczyć. To skąpiec. Geralt może potwierdzić. Tutejszy książę cholernie nie lubi płacić. Wynajmuje i owszem, gorzej z płaceniem.
Słyszałam to i owo.
Essi, patrząc na Geralta, odrzuciła lok z policzka.
Mówiono o tym w porcie i na przystani. Słynna Shinaz, prawda?
Aglovale krótkim skinieniem głowy odpowiedział na głębokie ukłony szpaleru przy drzwiach. Prawie natychmiast podszedł do Drowharda i odciągnął go w kąt, dając znak, że nie oczekuje atencji i honorów w centrum sali. Geralt obserwował ich kątem oka. Rozmowa była cicha, ale widać było, że obaj są podnieceni. Drowhard co i rusz wycierał czoło rękawem, kręcił głową, drapał się w szyję. Zadawał pytania, na które książę chmurny i ponury odpowiadał wzruszeniem ramion.
Książę, pan!
Rzekła cicho Essi, przysuwając się do Geralta.
Wygląda na zaoferowanego. Czyżby znowu sprawy sercowe? Rozpoczęte dziś rano nieporozumienie ze słynną syrenką? Co? Wiedźminie?
Możliwe.
Geralt spojrzał na poetkę z ukosa, zaskoczony jej pytaniem i dziwnie nim rozzłoszczony.
Cóż, każdy ma jakieś osobiste problemy. Nie wszyscy lubią jednak, by o tych problemach śpiewano na jarmarkach.
Oczko pobladła lekko, dmuchnęła w lok i spojrzała na niego wyzywająco.
Mówiąc to, zamierzałeś mnie obrazić, czy tylko urazić?
Ani jedno, ani drugie. Chciałem jedynie uprzedzić następne pytania odnośnie problemów Aglovala i syrenki. Pytania do odpowiedzi, na które nie czuję się upoważniony.
Rozumiem.
Piękne oko Essi Daven zwęziło się lekko.
Nie postawię cię już przed podobnym dylematem. Nie zadam już żadnych pytań, które zamierzałam zadać, a które, jeśli mam być szczera, traktowałam wyłącznie jako wstęp i zaproszenie do miłej rozmowy. Cóż, nie będzie zatem tej rozmowy i nie musisz się bać, że jej treść będzie wyśpiewana na jakimś jarmarku. Było mi miło.
Odwróciła się szybko i odeszła w stronę stołów, gdzie natychmiast powitano ją z szacunkiem. Jaskier przestąpił z nogi na nogę i chrząknął znacząco.
Nie powiem, żebyś był dla niej wyszukanie uprzejmy, Geralt.
Głupio wyszło.
Zgodził się Wiedźmin.
Rzeczywiście uraziłem ją całkiem bez powodu. Może pójść za nią i przeprosić?
Daj pokój.
Rzekł Bard i dodał sentencjonalnie.
Nigdy nie ma się drugiej okazji, żeby zrobić pierwsze wrażenie. Chodź, napijemy się lepiej piwa.
Nie zdążyli napić się piwa. Przez rozgadaną grupę mieszczan przepchnął się Drowhard.
Panie Geralt!
Powiedział.
Pozwólcie, jego wysokość chce z wami mówić.
Już idę. Geralt.
Jaskier chwycił go za rękaw.
Nie zapomnij.
O czym?
Obiecałeś przyjąć każde zadanie, bez wybrzydzania. Trzymam cię za słowo. Jak to ty powiedziałeś? Trochę poświęcenia.
Dobra, Jaskier, ale skąd wiesz, czy Aglovale...
Czuję pismo nosem. Pamiętaj, Geralt, pan...
Dobra, Jaskier.
Odeszli z Drowhardem w kąt sali, dalej od gości. Aglovale siedział za niskim stołem. Towarzyszył mu kolorowo odziany, ogorzały mężczyzna z krótką, czarną brodą, którego Geralt wcześniej nie zauważył.
Znowu się widzimy, Wiedźminie.
Zaczął książę.
Chociaż jeszcze dzisiaj rano klołem się, że nie chcę cię więcej oglądać. Ale drugiego Wiedźmina nie mam pod ręką. Ty musisz wystarczyć. Poznaj Zelesta, mojego komornika i włodarza od połowu Pery. Mów, Zelest.
Dzisiaj rano...
Rzekł cicho ogorzały osobnik.
Umyślili rozciągnąć połów poza zwykły teren. Jedna łódź poszła dalej ku zachodowi za przylądek. W stronę smoczych kłów.
Smocze kły?
Wtrącił Aglovale.
To dwie duże wulkaniczne rafy na krańcu przylądka. Widać je z naszego wybrzeża.
Ano.
Potwierdził Zelest.
Zwykle to nie żeglowało się tam, bo to wiry tam, kamienie, nurkować niebezpiecznie. Ale na wybrzeżu pereł coraz to mniej. Tak, poszła tam jedna łódź. 7 dusz załogi, 2 żeglarzy i 5 nurków, w tym jedna niewiasta. Kiedy nie powrócili o porze wieczornej, zaczęliśmy się niepokoić. Chociaż może było spokojne, jakby oliwą zlane. Wysłali im kilka bystrych skifów i wnet wykryliśmy łódź dryfującą w morze. W łodzi nie było nikogo, ni żywej duszy. Kamień w wodę. Nie wiadomo, co się wydarzyło, ale bitka tam musiała być. Istna rzeź. Ślady były.
Jakie?
Wiedźmin zmrużył oczy.
Ano, salutki pokład był zabryzgany krwią.
Drouhard syknął i obejrzał się niespokojnie. Zelest ściszył głos.
Było jak mówię.
Powtórzył, zaciskając szczęki.
Łódź była zabryzgana posoką wzdłuż i wszerz. Nie inaczej jeno na pokładzie doszło do istnych jatek. Coś ubiło tych ludzi. Mówią, potwór morski. Ani chybi potwór morski.
Nie piraci?
Spytał cicho Geralt.
Nie konkurencja perłowa? Wykluczacie możliwość zwykłej nożowej rozprawy?
Wykluczamy.
Powiedział książę.
Nie ma tu żadnych piratów ani konkurencji. A nożowe rozprawy nie kończą się zniknięciem wszystkich co do jednego. Nie, Geralt. Zelest ma rację. To morski potwór, nic innego. Słuchaj, nikt nie odważy się wypłynąć w morze, nawet na bliskie i spenetrowane łowiska. Na ludzi padł blady strach i port jest sparaliżowany. Nawet kogi i galery nie ruszają z przystani. Pojmujesz? Wiedźminie?
Pojmuję.
Kiwnął głową Geralt.
Kto mi pokaże to miejsce?
Aglovald położył dłoń na stole i zabębnił palcami.
To mi się podoba. To jest prawdziwie po wiedźmińsku. Od razu do rzeczy, bez zbędnego gadania. Tak, to lubię. Widzisz, Drouhard, mówiłem ci, dobry wiedźmin to głodny wiedźmin. Co, Geralt? Przecież gdyby nie twój muzykalny przyjaciel, to dzisiaj znowu poszedłbyś spać bez wieczerzy. Dobre mam informacje, prawda?
Drouhard opuścił głowę. Zelest gapił się tempo przed siebie.
Kto mi pokaże to miejsce?
Powtórzył Geralt, patrząc na Aglovala zimno.
Zelest!
Rzekł książę, przestając się uśmiechać.
Zelest pokaże ci smocze kły i drogę do nich. Kiedy chcesz się zabrać do roboty?
Pierwsza rzecz z rana. Bądźcie na przystani, panie Zelest.
Dobrze, panie wiedźmin.
Świetnie.
Książę zatarł ręce, znowu uśmiechnął się kpiąco.
Geralt, liczę, że pójdzie ci z tym potworem lepiej niż ze sprawą Shinas. Naprawdę na to liczę. Aha, jeszcze jedno. Zabraniam plotkować o tym wydarzeniu. Nie życzę sobie większej paniki niż ta, którą już mam na karku. Pojmujesz, Drouhard? Jęzor każe wydrzeć, jeśli puścisz parę z gęby.
Pojmuję, książę. Dobrze.
Aglovald wstał.
Idę tedy, nie przeszkadzam w zabawie, nie prowokuję plotek. Bywaj, Drouhard. Życz narzeczonym szczęścia w moim imieniu.
Dzięki, książę.
Essie Daven, siedząca na zydelku, otoczona gęstym wianuszkiem słuchaczy, śpiewała melodyjną i tęskną balladę traktującą o pożałowania godnym losie zdradzonej kochanki. Jaskier, oparty o słup, mamrotał coś pod nosem, liczył na palcach takty i sylaby.
No i jak?
Spytał.
Masz robotę?
Mam.
Wiedźmin nie wdał się w szczegóły, które zresztą nie obchodziły barda.
Mówiłem ci, czuję nosem pismo i pieniądze. Dobrze, bardzo dobrze. Ja zarobię, ty zarobisz, będzie za co pochulać. Pojedziemy do Cidaris. Zdążymy na święto winobrania. A teraz, przepraszam cię na moment. Tam na ławie wypatrzyłem coś interesującego.
Geralt podążył za wzrokiem poety, ale oprócz kilkunastu dziewcząt o półotwartych ustach nie dostrzegł niczego interesującego. Jaskier obciągnął kubrak, przekrzywił kapelusik w kierunku prawego ucha i w lansadach posunął ku ławie. Wyminąwszy zręcznym flankowym manewrem strzegące panien matrony, rozpoczął swój zwykły rytuał szczerzenia zębów. Essie Daven dokończyła balladę, dostała brawa, małą sakiewkę i duży bukiet ładnych, choć nieco przywiędłych chryzantem. Wiedźmin krążył wśród gości, wypatrując okazji, by wreszcie zająć miejsce przy stole zastawionym jadłem. Tęsknie spoglądał na znikające w szybkim tempie marynowane śledzie, gołąbki z kapusty, gotowane łby dorszy i baranie kotlety, narwane na sztuki pęta kiełbasy i kapłony, sieczone nożami wędzone łososie i wieprzowe szynki. Problem polegał na tym, że na ławach przy stole nie było wolnego miejsca. Panienki i matrony, rozruszane nieco, obległy Jaskra, piskliwie domagając się występu. Jaskier uśmiechał się nieszczerze i wymawiał, nieudolnie udając skromność. Geralt, pokonując zażenowanie, przemocą nieledwie dopchnął się do stołu. Podstarzały jegomość, ostro pachnący octem, usunął się zaskakująco uprzejmie i ochoczo, o mało nie zwalając z ławy kilku sąsiadów. Geralt bez zwłoki wziął się za jedzenie i w mig ogołocił jedyny półmisek, do którego mógł dosięgnąć. Pachnący octem jegomość podsunął mu następny. Wiedźmin z wdzięczności wysłuchał w skupieniu długiej tyrady jegomościa, tyczącej się dzisiejszych czasów i dzisiejszej młodzieży. Jegomość z uporem określał swobodę obyczajową jako rozwolnienie. Geralt miał więc niejakie trudności z zachowaniem powagi. Essie stała pod ścianą, pod pękami jemioły, sama, strojąc lutnię. Wiedźmin widział, jak zbliża się do niej młodzieniec w brokatowym, wciętym kaftanie, jak mówi coś do poetki, uśmiechając się blado. Essie spojrzała na młodzieńca, lekko krzywiąc ładne usta. Powiedziała szybko kilka słów. Młodzieniec skurczył się i odszedł śpiesznie, a jego uszy, czerwone jak rubiny, gorzały w półmroku jeszcze długo.
Obrzydliwość, hańba i srom!
Ciągnął jegomość pachnący octem.
Jedno wielkie rozwolnienie, panie.
Prawda.
Przytaknął niepewnie Geralt, wycierając talerz chlebem.
Uprasza się ciszy, cne panie i cni wasz mościowie!
Zawołał Drouhard, wychodząc na środek sali.
Słynny mistrz Jaskier, mimo że nieco chory na ciele i znużony, zaśpiewa dla nas nynie słynną balladę o królowej Marien i czarnym kruku. Uczyni to zaś na gorącą prośbę panny młynarzówny Wewerki, której jako rzekł nie może odmówić.
Panna Wewerka, jedna z mniej urodziwych dziewcząt na ławie, wypiękniała w mgnieniu oka. Wybuchła wrzawa i oklaski, zagłuszające kolejne rozwolnienie jegomościa pachnącego octem. Jaskier odczekał na zupełną ciszę, odegrał na lutni efektowny wstęp, po czym zaczął śpiewać, nie odrywając oczu od panny Wewerki, która piękniała ze zwrotki na zwrotkę.
Zaiste,
pomyślał Geralt.
Ten sukinsyn działa skuteczniej niż czarodziejskie olejki i kremy, które sprzedaje Yennefer w swoim sklepiku w Wengerbergu.
Zobaczył, jak Essie przemyka za plecami stłoczonych w półkole słuchaczy Jaskra, jak ostrożnie znika w wyjściu na taras. Powodowany dzikim impulsem wymknął się zręcznie zza stołu i wyszedł za nią. Stała, pochylona, oparta łokciami o poręcz pomostu. Wciągnęła głowę w drobno uniesione ramiona. Patrzyła na zmarszczone morze połyskujące od światła księżyca i płonących w porcie ogni. Pod stopą Geralta skrzypnęła deska. Essie wyprostowała się.
Przepraszam, nie chciałem przeszkadzać.
Powiedział drętwo, szukając na jej ustach owego nagłego skrzywienia, którym przed chwilą poczęstowała brokatowego młodzieńca.
Nie przeszkadzasz mi.
Odrzekła, uśmiechnęła się, odrzuciła lok.
Nie szukam tu samotności, lecz świeżego powietrza. Tobie też dokuczył dym i zaduch?
Trochę. Ale bardziej dokucza mi świadomość, że cię uraziłem. Przyszedłem cię przeprosić, Essie. Spróbować odzyskać szansę na miłą rozmowę.
To tobie należą się przeprosiny.
Powiedziała, wpierając dłonie w balustrady.
Zareagowałam za ostro. Zawsze reaguję za ostro. Nie umiem się opanować. Wybacz ci, daj mi drugą szansę. Na rozmowę.
Zbliżył się. Oparł o poręcz tuż obok niej. Czuł bijące od niej ciepło. Lekki zapach werbeny. Lubił zapach werbeny, chociaż zapach werbeny nie był zapachem bzu i agrestu.
Z czym kojarzy ci się morze, Geralt?
Spytała nagle.
Z niepokojem.
Odpowiedział prawie bez namysłu.
Interesujące. A wydajesz się taki spokojny i opanowany.
Nie powiedziałem, że odczuwam niepokój. Pytałaś o skojarzenia.
Skojarzenia są obrazem duszy. Wiem coś o tym. Jestem poetką.
A tobie, Essie, z czym się kojarzy morze?
Spytał szybko, by położyć kres dywagacjom o niepokoju, który odczuwał.
Z wiecznym ruchem.
Odpowiedziała nie od razu.
Z odmianą i z zagadką, z tajemnicą, z czymś, czego nie ogarniam, co mogłabym opisać na tysiąc sposobów, w tysiącu wierszy, nie docierając jednak do sedna, do istoty rzeczy. Tak, chyba z tym.
A zatem...
Powiedział, czując, że werbena coraz mocniej działa na niego.
To, co odczuwasz, również jest niepokojem. A wydajesz się taka spokojna i opanowana.
Odwróciła się ku niemu, odrzuciła złoty lok, utkwiła w nim swoje piękne oczy.
Nie jestem ani spokojna, ani opanowana.
To stało się nagle, zupełnie nieoczekiwanie. Gest, który wykonał, a który miał być jedynie dotknięciem, lekkim dotknięciem jej ramion, przerodził się w mocny uścisk obu dłoni na jej cieniutkiej talii. W szybkie, choć niegwałtowne przyciąganie jej bliżej, aż do raptownego, burzącego krew zetknięcia się ciał. Essie stężała nagle, wyprężyła się, wygięła silnie korpus do tyłu, wparła dłonie w jego dłonie, mocno, jak gdyby chciała zerwać, zepchnąć jego ręce stali, ale zamiast tego chwyciła je tylko silnie, przechyliła głowę do przodu, rozchyliła usta, zawahała się.
Po co? Po co to?
Szepnęła. Jej oko było szeroko rozwarte, złoty lok spłynął na policzek. Spokojnie i powoli przechylił głowę, zbliżył twarz i nagle szybko zwalił usta w pocałunku. Essie jednak nawet wtedy nie puściła jego dłoni obejmujących jej talię i nadal mocno wyginała plecy, unikając kontaktu ciał. Trwając tak, obracali się powoli jak w tańcu. Całowała go chętnie z wprawą i długo. Potem zręcznie i bez wysiłku oswobodziła się od jego rąk, odwróciła, znowu oparła o balustradę, wciągnęła głowę w ramiona. Geralt poczuł się nagle przeraźliwie, nieopisanie głupio. Uczucie to powstrzymało go przed zbliżeniem się do niej, przed objęciem jej zgarbionych pleców.
Dlaczego?
Spytała chłodno, nie odwracając się.
Dlaczego to zrobiłeś?
Spojrzała na niego kątem oka i wiedźmin zrozumiał nagle, że się pomylił. Nagle wiedział, że fałsz, kłamstwo, udawanie i brawura powiodą go prosto na trzęsawisko, na którym między nim a otchłanią będą już tylko sprężynujące, zbite w cienki kożuch trawy i mchy, gotowe w każdej chwili ustąpić, pęknąć. Zerwać się.
Dlaczego?
Powtórzyła. Nie odpowiedział.
Szukasz kobiety na tę noc?
Nie odpowiedział. Essie odwróciła się powoli. Dotknęła jego ramienia.
Wróćmy na salę.
Powiedziała swobodnie, ale nie zwiodła go ta swoboda. Wyczuwał, jak bardzo jest spięta.
Nie rób takiej miny, nic się nie stało. A to, że ja nie szukam mężczyzny na tę noc, to przecież nie twoja wina, prawda?
Essie...
Wracajmy, Geralt. Ja skierbisował już 3 razy, kolej na mnie. Chodź, zaśpiewam.
Spojrzała na niego dziwnie i dmuchnięciem odrzuciła lok z oka.
Zaśpiewam dla ciebie.